Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dzień dobry, witajcie. To jest następny odcinek Dekompresora, 21 już, w taki nietypowy sposób się witamy, bo za każdym razem trzeba zrobić trochę inaczej. Witaj w odcinku, Antek. Fajnie, że znowu jesteś razem z nami.
Cześć Wojtek, cieszę się, że przejściowe trudności zostały już pokonane.
Tym razem niestety Kai nie będzie. No tak to wypada, że jakoś robimy ostatnie odcinki w dwuosobowym składzie.
Następny, miejmy nadzieję, już będzie w pełnym składzie.
Tak naprawdę w studio jest nas troje, więc pozdrawiamy też realizatorkę Monikę, która teraz kręci gałeczkami i sprawia, że te kamery się przełączają, że to wszystko fajnie działa. Zaraz wam opowiemy troszeczkę o tym, co się tu tak naprawdę dzieje z tym sprzętem i dzięki czemu to wszystko działa.
Dla nas to nadal jest fascynujące, bo studio mamy od niedawna, wszystko jest na świeżo.
Dokładnie, jeszcze pachnie nowością. Powiemy wam teraz, co będzie w odcinku, bo nigdy tego nie robiliśmy, a takie podsumowanie na początek, takie streszczenie będzie fajne.
Sprawi to też przyjemne złudzenie, że rzeczywiście wszystko planujemy.
Tak, czyli tak, co będzie w odcinku? W odcinku mamy dzisiaj przede wszystkim odpowiedzi na wasze pytania, które spływają do nas w zadowalającej ilości, ale prosimy oczywiście o więcej. W odcinku będziemy starali się opowiedzieć troszeczkę też o bitcoinach. Antek ostatnio niestety nie mógł o tym opowiadać, więc dzisiaj kilka słów o bitcoinach będzie.
Taki zarys, bo mówiąc szczerze, jest tam zastosowane sporo ciekawych technik, ale wchodzenie w szczegóły zajęłoby nam trochę za dużo czasu.
Ja to może od razu pokażę, że wspieramy się też starodawnymi sposobami, czyli zwykłym wydrukiem, po to, żeby jakoś ogarnąć ten odcinek.
Jest to co prawda wydruk kolorowy, więc tak.
Tak, kolor się przydaje. Za każdym razem staramy się przygotować ten odcinek, każdy odcinek dosyć dokładnie, więc takie rozpiski pomagają utrzymać i tempo, i jakiś sens. Ten wcześniejszy odcinek był robiony bez rozpiski, więc teraz zobaczycie różnicę. Do tego chciałbym jeszcze dodać, co będzie w następnym w tym odcinku. No, plączę mi się, ale nie będziemy wyłączać kamer, nie będziemy tego potem montować. To, co widzicie, to jest dokładnie to, co zarejestrowaliśmy za pierwszym podejściem. Także co jeszcze będzie w dzisiejszym odcinku? Oprócz bitcoinów i oprócz odpowiedzi na wasze pytania, które za chwilkę, w odcinku będziemy dzisiaj mówili o rewolucji, ewolucji systemów
komunikacji z użytkownikiem,
dokładnie,
interfejsów
użytkownika.
Oczywiście tradycyjnie, no i zresztą ponieważ powiedziałeś, że to ewolucja, będziemy najpierw dawać jakiś rys historyczny tego, co się z nimi działo na przestrzeni wieków. Jest kilka wspólnych motywów, które będzie można pokazać, zastanowić się nad nimi. No a potem powiemy o tym, co jest najnowszym krzykiem mody, jeżeli chodzi o współpracę człowieka z komputerem i jak wyglądają różne ciekawe projekty przyszłości.
Mamy nadzieję was troszeczkę zaskoczyć kilkoma filmami, które udało nam się znaleźć w internecie. No i cóż, startujmy może z tym odcinkiem, na poważnie już. Będziemy starali się zrobić to jak najlepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie troszkę jeszcze stresu jest, także dziękujemy za ciepłe słowa też, które padły w komentarzach do poprzedniego odcinka. Mamy nadzieję, że będzie widać progres i będzie widać to, że dekompresor się rozwija.
Każde wasze zdanie jest dla nas bardzo cenne, także piszcie i komunikujcie się.
A teraz odpowiedzi na wasze pytania. Pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy przez Twittera od Michała, to była prośba o to, żeby opowiedzieć troszeczkę o standardach komunikacji w studiu nagrań. Jakieś standardy komunikacji audio, kable, takie różne rzeczy. Cóż, ja muszę powiedzieć, że to jest troszkę mój konik, ale to jest bardzo szeroki temat i bardzo trudno będzie to w trzech słowach teraz umieścić.
Może kiedyś zrobimy o tym odcinek, bo z kolei jest to coś, na czym ja się specjalnie nie znam, więc chętnie też posłucham.
Dokładnie, dlatego przepraszamy, że teraz nie będzie tego szeroko, powiem tylko, że no, my używamy tutaj w studio naszym ciągle techniki analogowej, bo na cyfrowo nas nie było stać po prostu, ale o tym, co się dzieje teraz w studiach nagrań, jak to wszystko wygląda i dlaczego cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku jest już tak naprawdę wszędzie obecna, będzie odcinek.
I to nie jest tylko dlatego, że można było nią sterować z iPada. To oczywiście jest też pewien czynnik, ale
Tak, tak. No różne nowe rzeczy pojawiają się też, to właśnie iPady, iPhony, są nawet miksery audio, które można sterować, może inaczej, nie sterować. Miksery audio, które tak naprawdę nie mają własnej logiki, nie mają własnego procesora, tylko wpina się w nie iPada i dopiero on jest jakby mózgiem całego urządzenia. No ale to o tym będzie w odcinku, który będzie poświęcony właśnie technice audio, więc przepraszamy, no w tym momencie nie będziemy tego pytania rozwijać, ale pamiętamy o tym. Następne pytanie, które pojawiło się też na Twitterze od Marcina, pytał o setup naszego studia po pierwszym odcinku wideo. No troszeczkę się chyba pochwalimy, co my tu mamy, ale no, też nie będziemy wszystkiego od razu zdradzać.
Nie no, można zacząć od tego, że jest tutaj całkiem sporo pięknych chromowanych rur, które osobiście żeśmy wybierali, potem cieli za pomocą pilnika.
Tak, no ojej, przestań.
Było tutaj sporo tradycyjnej pracy fizycznej, do której trzeba było silnych i wysokich mężczyzn.
Daliśmy radę bez problemu, wzięliśmy to wszystko na klatę, także jak widzicie, jakoś to działa. Od strony technicznej, jak to się dzieje, że te kamery się przełączają i tak dalej? Wcześniejszy odcinek był zrobiony przez kontroler USB na webcamach, co okazało się dosyć słabym rozwiązaniem. Mieliśmy bardzo dużo problemów z ustawieniem tych kamer jakoś tak, żeby te kolory się zgadzały ze sobą, żeby to wszystko jakoś wyglądało, więc dokupiliśmy drugą kamerę do jednej już posiadanej, którą robiliśmy relację z Pixel Heaven i teraz mamy dwie kamery HD, chociaż na takim poziomie powiedzmy amatorskim, mocno konsumenckim te kamery gdzieś tam są plusowane. No ale jak widać...
Ale nie jest to najgorszy poziom amatorski, tak, zdecydowanie.
Obraz jest w miarę ostry, kolory też się w sumie zgadzają, więc na razie zostawimy tak jak jest, nie będziemy już szaleć, nie będziemy wydawać dodatkowych pieniędzy. Do tego mamy mikser audio, który jest analogowy, ale całkiem fajny, taka Yamaha, którą udało mi się kupić jakoś niedawno... Była oferowana jako zalegający jakiś tam stan magazynowy, dużo przeceniona, więc powiem, że łyknęliśmy ją okazyjnie. I do tego mamy tak naprawdę zestaw mikrofonów, których używamy od bardzo dawna i komputer, który tak naprawdę jest sercem naszego studia.
A którego nie pokażemy w tej
chwili. Nie możemy tego teraz pokazać.
Ale on nas dobrze widzi.
On nas widzi z kilku kątów. I na tym komputerze jest zainstalowany program, który może pokażmy, ja mam tutaj na pulpicie teraz u siebie stronę, to jest VMix, bardzo ciekawy australijski program, polecamy, nie jest drogi, 60-dniowa wersja testowa jest teraz dostępna, można sobie pobawić w domu, nawet webcamy jakieś podłączyć, to jest naprawdę fajne oprogramowanie. Testowaliśmy jeszcze kilka innych, ale były po pierwsze droższe, a po drugie pojawiały się różne ciężkie do zwalczenia problemy, takim jednym z, jak on się nazywał ten program? Wirecast, tak. On jest bardzo popularny, bardzo dużo jest tutoriali w internecie. To były pierwsze pozycje na liście wyszukiwania Google'a. Zaczynaliśmy od niego, ale okazało się, że on jest jednak nie dla nas, że VMix jest dużo fajniejszy, dużo prostszy tak naprawdę w obsłudze i ma więcej takich dobrze dopracowanych, może nie jakichś topowych strasznie możliwości, ale tych, które nam są potrzebne najbardziej.
Z czego płynie morał, że nie należy się skupiać na pierwszym wyniku wyszukiwania w Google.
Dokładnie. Czasem coś, co na pierwszy rzut oka wygląda nieciekawie, okazuje się dużo fajniejszym rozwiązaniem. To może na tyle, jeżeli chodzi o te pytania, o sprzęt, o to, jak nam się udało to wszystko spiąć.
No, temat można ciągnąć, ale możemy przejść do dalszych.
Jasne. Mieliśmy też pytania już w kilku odcinkach o Bitcoiny, jakieś tam wspomnienia o tej walucie w odcinkach się pojawiały, więc wrzućmy może teraz na ekran aktualny kurs Bitcoina, bo okazało się, że coś takiego istnieje, że mamy notowania, które jak widać bardzo mocno skaczą.
Tak, Bitcoiny, one tak naprawdę są przedmiotem kontrowersji z kilku punktów widzenia. Ten, na który nam wskazuje ta kwestia kursu, to jest punkt widzenia finansistów, którzy przede wszystkim boją się tego, że jest to waluta niestabilna, podatna na spekulacje. Temu nie ma co zaprzeczać, to jest po prostu faktem, bo widać, co się z tym dzieje. Na bitcoinach można było dużo zarobić, ponieważ istnieje rynek wymiany ich na prawdziwe waluty, a można było też masę stracić. Da się ze względu na ograniczoną ilość bitcoinów na rynku, co jest zresztą wymuszone przez algorytm, na którym generowanie bitcoinów się opiera. Więc ze względu na ograniczoną ilość bitcoinów na rynku istnieją metody na to, żeby spekulować jego kursem. Sam Bitcoin jako taki jest dość ciekawym projektem, który powstał jako, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, anonimowa publikacja naukowa. Ponieważ twórca Bitcoina, przedstawiający się jako Satoshi Nakamoto, no, posługuje się pseudonimem i właściwie do dziś nie wiadomo, kim on jest na pewno. Jest również podejrzenie, że nie była to jedna osoba. Stworzył on właśnie w publikacji naukowej koncepcję elektronicznej waluty. Nie była to pierwsza koncepcja, ale pierwsza, która została szeroko wprowadzona w życie. Koncepcja się opiera tak naprawdę na zebraniu kilku istniejących pomysłów matematycznych i informatycznych, między innymi kryptografii klucza publicznego oraz sieci peer-to-peer. Taką gwarancją, że ta waluta bitcoinowa jest bezpieczna, jest prawdziwa, jest tak naprawdę nie jakiś pojedynczy wydawca tej waluty, jak to się odbywa w przypadku państw emitentów, ale potwierdzanie autentyczności transakcji przez właśnie sieć peer-to-peer, przez cały zbiór serwerów, których większość musi się zgodzić co do autentyczności transakcji. Jest to tak śmiesznie zrobione, że tak naprawdę każdy kawałek pieniądza, tego bitcoina, z którym mamy do czynienia, zaczyna jakieś swoje życie jako nagroda za wykonaną pracę przez część tych serwerów peer-to-peer. Nazywa się to bitcoin mining, czyli można powiedzieć wydobywaniem bitcoinów. Jeżeli serwer, który każdy w sumie może sobie postawić, jest to oprogramowanie open source, bierze udział w tej światowej sieci serwerów bitcoinów i wykonuje dla nich jakąś pracę, za pomocą kryptografii potwierdza się, że on wykonał tej pracy odpowiednią ilość, on po prostu za to dostaje nowe bitcoiny. Tych bitcoinów jest coraz mniej. Jest pewien algorytm, który decyduje o tym, że maksymalna ilość bitcoinów, jaka jest, ma być do wyprodukowania, jest ściśle określona i spada z czasem. Im więcej bitcoinów jest na rynku, tym mniej ich dostaje się za współudział w operowaniu tej całej sieci. Niemniej nowe bitcoiny się pojawiają i każdy taki bitcoin jest tak naprawdę zapisem wszystkich transakcji, w których ktoś tym bitcoinem za coś płacił. W momencie, kiedy chcecie za coś zapłacić bitcoinem, ten bitcoin jest podpisywany kluczem kryptograficznym. Serwery w całej sieci peer-to-peer potwierdzają, że taka transakcja została zawarta i została wykonana w sposób poprawny i zostanie ta transakcja dodana do historii tego bitcoina. W związku z czym teoretycznie da się, mając jakiś pieniądz, prześledzić jego całą historię od momentu, w którym został wydany.
Wiesz co, przepraszam, bo mamy troszeczkę materiału na odcinek, nie za bardzo mamy czas na to, żeby te bitcoiny bardzo mocno dzisiaj omawiać, ale
słuchaj,
dwa pytania chciałbym.
Ja w ogóle jeszcze nie zacząłem, no właśnie, ale nie miałem też zamiaru mówić dużo więcej. To
chciałem
jest taki...
cię zatrzymać, póki jeszcze się nie rozkręciłeś do końca.
Nie, wiesz, ja jednego raczej nie będę robić tutaj w dekompresorze, nie będę tłumaczyć szczegółów protokołów kryptograficznych, bo no, to by się nadawało nie na oddzielny odcinek, ale na oddzielny kanał. Tak.
Oczywiście, jeżeli chcecie posłuchać o bitcoinach i dowiedzieć się dokładnie, jak to działa, to piszcie, wtedy zrobimy odcinek tylko o bitcoinach. Będzie na to godzinka i będziemy spokojnie mogli wszystko wyjaśnić, pokazać.
Nie jestem pewien, czy to nie bylibyście mimo wszystko trochę znudzeni, bo szczegóły, jakkolwiek ciekawe, wchodzą dość głęboko w matematykę i kryptografię. To
ja mam tylko
być może cały cykl byłby na rzeczy, dlatego że tutaj trzeba by zacząć od wstępu, który mówił na przykład o tym, jak się bada bezpieczeństwo protokołów kryptograficznych. Naprawdę ciekawe rzeczy zaczynają się, kiedy zaczynamy rozważać, w jaki sposób na taki protokół można przeprowadzić atak.
Właśnie ja mam tylko jedno pytanie do ciebie i jedną rzecz chciałbym też zauważyć, ja to za chwilkę. Powiedz mi, czy można tą sieć bitcoinową jakoś zneutralizować tak, żeby po prostu te wszystkie bitcoiny zniknęły, nie dało się z nich korzystać i te wszystkie utopione, powiedzmy tam, fundusze przestały istnieć, bo to jest wirtualna waluta. Nie ma odzwierciedlenia w żadnych sztabkach złota czy czymś takim.
Wiesz, tak naprawdę... No, trochę jest mylne mniemanie o tym, że z prawdziwą taką walutą wydawaną przez państwo jest tak zupełnie inaczej. Tak naprawdę każda waluta, z jakiej korzystamy, w pierwszym rzędzie opiera się na tym, na ile mamy do niej zaufania, a dowodem na to są krachy, których czasami dotyczyły całych państw. I waluta stawała się natychmiast bezwartościowa, mimo że mogła mieć częściowe pokrycie w złocie, czymś tam, w nieruchomościach. To po prostu w momencie, kiedy ludzie tracili do niej zaufanie, natychmiast traciła całą wartość i przestawała praktycznie funkcjonować.
Jest jeden wyjątek. W Stanach Zjednoczonych jest Liberty Dollar, który jest wydawany tylko chyba w bilonie i monety ważą dokładnie tyle i są warte tyle dokładnie, ile jest na monecie. Także dostajesz na przykład srebrną albo złotą monetę i no nie da się stracić na tym. Chyba że kurs złota nagle spadnie, bo ktoś na asteroidzie zanicznie złoto wydobywa.
Nie, no wiesz, tak naprawdę to też jesteś trochę uzależniony od tego, ile ludzie chcą płacić za złoto, na ile ufają, że jego wartość będzie rosła w przyszłości. Ludzie, którzy ostatnio inwestowali w złoto, też byli trochę rozczarowani. Oczywiście taka wartość w przypadku rzeczy, które mają zastosowanie praktyczne, nigdy nie spadnie do zera. Ale to nie jest tak, że masz cokolwiek ściśle gwarantowane przez to. Ale widzisz, tutaj mówimy tak naprawdę o bezpieczeństwie finansowym. Tutaj lepiej byłoby zapytać jakiegoś ekonomistę. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kryptograficzne, to Bitcoin im dłużej działa na rynku, tym jest bezpieczniejszy, dlatego że to zależy, jego bezpieczeństwo kryptograficzne w dużej mierze zależy od tego, ile osób, ile serwerów bierze w tym wszystkim udział. Żeby sfałszować jakoś ten cały łańcuch zabezpieczeń, łańcuch wiarygodności transakcji, trzeba by zdobyć panowanie nad większością tego rynku. Tak działają te algorytmy, że to jest coś w rodzaju głosowania i im większy jest ten rynek, tym większa jest pewność, że bitcoiny są prawdziwym pieniądzem.
Ja poproszę teraz o pokazanie tego, co mam na pulpicie, bo chciałbym was odesłać do jednej ze stron w internecie, to akurat polskabitcoin.pl. Okazuje się, że nawet jest tu giełda, można sobie spekulować tymi bitcoinami, także jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, no odsyłamy na tą stronę przede wszystkim, albo na strony anglojęzyczne, gdzie też można dużo ciekawych rzeczy się o bitcoinach dowiedzieć. Przejdziemy do następnej części odcinka i zauważcie tylko jedną rzecz. W tym momencie Bitcoin kosztuje 300 zł, to co mam na pulpicie, a dzisiaj rano przygotowywałem planszę na potrzeby tego odcinka i ten kurs był inny, także on bardzo mocno skacze.
To no wiecie, to tak naprawdę
jest... planszę, tam było chyba 315 zł Bitcoin.
Próba zarabiania na Bitcoinie ma bardzo dużo wspólnego z próbą zarabiania na Forexie, na giełdzie zagranicznych walut.
O, widzicie różnicę, teraz można zobaczyć.
Można na tym więcej zarobić, ale z dużą pewnością się dużo straci.
Także to jest na razie chyba...
To może być, raczej... może być niebezpieczną, hazardową zabawą.
Tak, tak, tak. Okej, to były pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu z nami. Oczywiście mamy stronę internetową, na którą zapraszamy w każdym odcinku. Poproszę teraz o pokazanie adresu dekompresor.pl. Mamy też adres skrzynki kontaktowej, na który możecie pisać za każdym razem, jak tylko chcecie uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie związane z informatyką, komputerami, całym tym bałaganem. To jest
albo
kontakt.
Wam odpowiemy, albo zapytamy kogoś mądrzejszego.
Dokładnie. Mamy trochę znajomych, którzy wiedzą więcej, więc będziemy zapraszali do odcinków. Kontakt dekompresor.pl, czekamy na wasze pytania i teraz przechodzimy już do głównej części dzisiejszego odcinka.
Więc będziemy dzisiaj mówili o interfejsach użytkownika.
Poczekaj, tak, bo teraz to są właśnie niuanse nagrywania na żywo i bez montażu. Teraz czekamy na klip, który rozdziela nam główną część odcinka. Klip Ewolucja. Widzieliście fragmenty z filmu Iron Man 2, tam było tego aż za nadto, jak dla mnie troszeczkę. To jest prawdopodobnie interfejs użytkownika, który w przyszłości będziemy mogli podziwiać na naszych komputerach, bo to jest tak, że bardzo dużo pomysłów ze świata science fiction potem jest realizowanych w takiej czy w innej formie, albo przynajmniej koncepcje przeżywają i są w jakiś sposób wdrażane.
Oczywiście nie zapominajmy o tym, że te wszystkie pomysły z science fiction, które nie zostały zrealizowane albo były kompletnie idiotyczne, to są te, o których najszybciej zapominamy. Więc możemy mieć wrażenie, że jest ich bardzo dużo, tych poprawnych przewidywań, ale...
Czasem jeden pomysł wywraca do góry nogami całą informatykę. Ale zacznijmy może od początku. Ja tutaj mam pierwszą rzecz w dodatkach, karty perforowane.
A bo widzisz, to jest trochę tak, że w sumie powinniśmy zacząć od stwierdzenia, że te interfejsy użytkownika, jeżeli tak nazywamy sposoby komunikacji człowieka z komputerem, jest, tak? Prawda? Bo to jest chyba takie najszersze określenie. Sposób, w jaki sposób człowiek się z komputerem porozumiewa. Oczywiście możemy to podzielić na dwie części. W jaki sposób my coś mówimy komputerowi, w jaki sposób komputer nam to komunikuje z powrotem.
Przepraszam, bo...
Czekaj. Dobra.
Ja chyba trochę lepsze słuchawki. Słyszę, że cały czas mi zanikasz. Wracamy do tematu.
W każdym razie jest tak, że... W każdym razie jest tak, że najwcześniejsze z tych sposobów porozumiewania się z komputerem były ściśle ograniczone przez to, jak te komputery powoli przetwarzały informacje. Były to, więc można podzielić te interfejsy, te najwcześniejsze, na kilka klas. Najpierw były interfejsy wsadowe, potem były interfejsy linii komend tekstowe. W tej chwili praktycznie wszystkie takie, które są dla zwykłych użytkowników, są interfejsami graficznymi, które stają się coraz bardziej ciekawe, rozbudowane i skomplikowane. Ale te pierwsze to były interfejsy wsadowe. Już mało kto o nich pamięta. Ja prawdę mówiąc, kiedy zaczynałem swoją zabawę z komputerami w jakiejkolwiek formie, żyłem już w świecie, w której interfejsy wsadowe miały swoje miejsce wyłącznie gdzieś w głębokich piwnicach, w okolicach mainframe'ów, a i to rzadko. Wiadomo, że gdzieś się jeszcze stosuje.
Interfejsy wsadowe, czyli karty perforowane, tak?
Między innymi karty perforowane. Nie była to jedyna technologia, ale ich esencją było to, że zbierało się wszystkie informacje, jakie komputer miał przetworzyć, ten cały, wszystko, co chcieliśmy mu przekazać, ustawiało się studentów, naukowców w długiej kolejce. Oni sobie te informacje, te programy dla komputera wsadzali w odpowiednie pudełko, a operator brał taki wsad, karmił nim komputer, czekał odpowiednią ilość minut, godzin, niekiedy dni na odpowiedź, po czym wyjmował odpowiedź, wkładał do odpowiedniej przegródki i człowiek się zgłaszał po odpowiedź.
I trzeba sobie było zdekodować te dziurki, które się tam znalazły, tak?
Tak, były karty perforowane, były też papierowe taśmy przecież, prawda? To jest trochę co innego, wbrew pozorom.
Pokażmy może te karty perforowane. Zobaczę, jak to śmiesznie wygląda.
Ta technologia jest bardzo stara. Tak naprawdę jest jeszcze starsza niż komputery w ścisłym sensie. Stosowano je na przykład do jakichś do systemów ewidencji ludności w czasach hitlerowskich, a powszechnie się uznaje, że pierwsze stosowane komputery w tym bardziej nowoczesnym sensie to są czasy wczesnopowojenne albo wojenne, ale w Ameryce. Jest to technologia, która pozwala na odczytywanie tych informacji w sposób czysto mechaniczny. Wyobraźcie sobie, no nie wiem dokładnie jak ten mechanizm działa, ale wyobraźcie sobie prowadnicę, która w taką dziurkę jest w stanie się na sprężynce zapadać i w ten sposób rozpoznać, jak daleko to zostało przedziurkowane. Każda taka dziurka oznacza po prostu pojedynczą cyfrę. I kodowanie rzeczy w ten sposób oczywiście no, to nie jest zbyt duża gęstość informacji, ale bardzo prosto jest ją zanalizować.
No to był pierwszy pomysł na to, jak dogadać się z komputerem, tak? Może skoczmy teraz troszkę w czasie. Ja mam tutaj teraz na pulpicie takie zestawienie bardzo fajne, zresztą zrobione od 1973 roku, czegoś, co już możemy nazwać GUI, tak? Czyli graficzny interfejs użytkownika. No, przeskoczyliśmy w zasadzie epoki od razu, bo karty perforowane to była mechanika, a tutaj mamy już monitory, mamy tekst, który się wyświetla razem z ikonkami na...
Ja bym może zwrócił uwagę na jedną małą rzecz, bo tutaj mieszamy dwa sposoby spojrzenia na interfejs. Mhm. Z jednej strony masz spojrzenie czysto sprzętowe, monitor, karta perforowana, a z drugiej strony masz sposób porozumiewania się, który jest jakby trochę na wyższym poziomie, bo karta perforowana to jest tak naprawdę trochę odpowiednik dyskietki. Wiadomo, że to trzeba jakoś przetworzyć i tutaj takim interfejsem będzie można nazwać język programowania albo język maszynowy, w którym musisz tą kartę zakodować.
Czekaj, czyli troszkę pomieszaliśmy, tak naprawdę chyba ja pomieszałem, tak? Jeżeli porównujemy kartę perforowaną do dyskietki, no to ciężko powiedzieć, że to jest interfejs użytkownika.
Wiesz, i tak
raczej
i nie.
Raczej ta dziurka, w którą się wkłada tą kartę, by była interfejsem.
Bo widzisz, to jest jeszcze taka śmieszna sprawa. Karta perforowana sama w sobie jest rzeczywiście raczej środkiem niż samym interfejsem. Chociaż czasami na kartach było coś napisane, co miało pewne znaczenie. Te karty, które pokazałeś, miały po prostu cyferki. Ale właśnie te na przykład systemy, które widziałem do ewidencji ludności, miały te dziurki w konkretnych rubryczkach, które miały obok opis, że na przykład to jest mężczyzna albo kobieta. Prawda? Więc wyglądało to trochę jak wypełnianie testu, tylko na takiej sztywnej karcie, która potem pozwalała na automatyczne analizowanie tego. Swoją drogą, pewne rzeczy przetrwają naprawdę wieki, bo bardzo podobny system, tylko opierający się już na analizie optycznej, a nie mechanicznej, służy do automatycznego sprawdzania testów, z którymi można mieć do czynienia, na przykład kiedy się zdaje na egzaminy w British Council na odpowiedni poziom języka, gdzie też wypełnia się testy, tylko zamiast robić dziury, zrobi się po prostu dokładne zaczernienie komórki i później optycznie komputer to odczytuje.
No tak pójść jeszcze krok dalej, to w jednym z pierwszych odcinków dekompresora mówiliśmy o QR-kodach i to też jest rodzaj, powiedzmy, takiej analogii troszeczkę do tych kart perforowanych.
Tak, chociaż tutaj mimo właśnie środek masz podobny, ale interfejs już trochę inny, bo to on tak naprawdę nie służy do komunikacji między człowiekiem a komputerem. To jest raczej sposób komunikacji między komputerem a komputerem. Mhm. My tylko pokazujemy mu ten efekt, ale nie jesteśmy w stanie sami wypełnić tego QR-koda, chyba że ktoś ma bardzo dobrze w pamięci, jak wygląda ten algorytm. Ale nie do tego to zostało przeznaczone. No i bądźmy szczerzy, te pierwsze karty perforowane, szczególnie te bez opisu, były dosyć niewygodne. Wymagały zapamiętywania dużej ilości rzeczy. I w związku z tym pojawienie się tekstowego interfejsu użytkownika, w którym można było wprowadzać konkretne polecenia od razu, zamiast w pamięci przekodowywać je, to był bardzo duży postęp. Oczywiście wtedy komputery służyły głównie naukowcom, programistom i to, do czego oni używali komputerów, to było przede wszystkim obliczenia matematyczne i tworzenie programów. Zauważcie, że to są zupełnie inne zastosowania niż te, do których teraz używa komputerów większość osób. Więc trudno się dziwić, że interfejs, który oni uważali za wygodny i nadal uważają, przez tak zwanego zwykłego użytkownika może być uznawany za zupełnie nie do ogarnięcia. Ale karty perforowane są trudne, można powiedzieć, dość obiektywnie. To nie, one powstały nie dlatego, że wygodnie rozwiązywały jakiś problem, tylko dlatego, że nie było specjalnie innego wyjścia. Nie było wtedy technologii. W odróżnieniu od tego interfejs linii komend i w ogóle tekstowe przekazywanie poleceń po prostu służy do czegoś innego. Trudniej się jest go nauczyć, natomiast nauczenie się pewnych zestawów poleceń potem sprawia, że typowe dla programistów zadania wykonuje się szybciej.
No właśnie, bo interfejs użytkownika, ale jakiego użytkownika? Trzeba by sobie było najpierw odpowiedzieć na pytanie, kto tego komputera i do jakich celów używa, bo inaczej będzie go używał właśnie programista, inaczej grafik komputerowy, a inaczej pani Zofia, która potrzebuje wysłać maila, tak? Mhm. I teraz albo jeszcze dołóżmy do tej szerokiej jakby rodziny urządzeń, które nazywamy komputerami, wszelki sprzęt teraz, który można by było nazwać inteligentnym, który znajduje się w każdym z domu i nagle się okazuje, że to już nie są tylko komputery, które mają monitor, ale też no nie wiem, no konsole do gier, czy na przykład jakieś inteligentne sprzęty AGD. I to wszystko wymaga też jakiegoś interfejsu użytkownika, więc kto i w jaki sposób używa danego urządzenia będzie definiowało, jaki ten interfejs będzie po części.
Tak, ale w dodatku postęp technologiczny sprawił, że sprawa się jeszcze poszerzyła, bo zauważ, kiedy technologia nie dawała praktycznie żadnego wyboru, to mówiąc o interfejsie, przede wszystkim mieliśmy na myśli hardware. Można było mieć wybór między starą kartą perforowaną i nowocześniejszą, powiedzmy, klawiaturą. Może nie dyskietką, to nie był najlepszy przykład, no bo na dyskietce nikt ręcznie nie zapisuje, ale klawiatura jak najbardziej. W momencie, kiedy z komputerem już dało się swobodnie rozmawiać za pomocą hardware'u, zacząłeś mieć wybór między różnymi wersjami linii komend, lepszym albo gorszym wyświetlaniem informacji na ekranie i wtedy mogłeś mówić o tym, czy system operacyjny jest przyjazny, czy nieprzyjazny. W tej chwili wydaje mi się, że weszliśmy na kolejny poziom w momencie, kiedy interakcja z komputerem stała się właściwie sprawą, która jakoś nam programuje społeczności ludzkie. I w tym momencie, mówiąc o interfejsie, możemy mówić na przykład o tym, czy wygodniejszy jest Facebook czy Google+. To jest jeszcze wyższy poziom, który stał się możliwy dzięki temu, że w technologii zaszliśmy na poziom, w którym ludzkie interakcje zaczynają się mieszać z komputerem.
Wiesz co, a propos właśnie tych społeczności, to teraz chciałbym ciebie i naszych widzów zaskoczyć filmikiem. Filmik z roku 1966, znaleźliśmy się go w internecie, także prosimy teraz o uruchomienie tego klipu. Zobaczcie, co tu się wyczynia. To jest komputer, to jest pani domu i to są problemy, które należałoby teraz rozwiązać. Zakupy.
Jest to wizja przyszłości z lat 60.
Dokładnie.
Nie pamiętam, czy tam był wspomniany jakiś rok, że oczekują, że tak będzie wyglądało to w roku 99?
Co jest najbardziej zaskakujące, zmienia się sprzęt, zmienia się troszeczkę interfejs użytkownika, a nie zmieniają się problemy i sposoby rozwiązywania tych problemów.
No to jest właśnie to, co nazywamy ewolucją, prawda? Nie rewolucją.
Właśnie pan, głowa domu, otrzymał
rachunek.
Rozliczenie z tego, co pani domu zamówiła.
A, czy tutaj chcesz zwrócić uwagę na to, że oni przewidują zmiany w sprzęcie, ale nie przewidują zmian w stosunkach społecznych.
Właśnie odwrotnie. Nie przewidzieli, że komputery będą wyglądały troszeczkę inaczej, ale doskonale już opracowali model zachowania przy zakupach online.
No ale czekaj, ty jednak nie doceniasz zmian, jakie tutaj następują, jeżeli chodzi o urządzenia. Spójrz, że te monitory są płaskie.
Tak.
W latach 60. płaski monitor.
Ale zobacz, co się dzieje. Właśnie pan rysuje coś na jakimś takim tablecie.
Tak. A to, co widzimy teraz na ekranie, jest tym, jak sobie w latach 60. wyobrażano elektronikę z lat 90.
Tak.
To też robi wrażenie. Mimo wszystko muszę powiedzieć, że mnie zachwyciła ta prezentacja, kiedy zobaczyłem ją w linku, który przekazałeś, jako zobacz, niezwykle 70, dokładna.
70 lat później
jak na tyle
nie
czasu.
Mamy w zasadzie nowych pomysłów na to, co można by było zrobić z komputerem. Zmienia się tylko wygląd komputera.
No, tu się nie zgodzę, bo wydaje mi się, że jednej rzeczy oni nie potrafili przewidzieć. To jest właśnie na ile zmieni się kształt społeczności. To jest ten poziom wyżej. Zazwyczaj właśnie jakimś ludziom, którzy przewidują takie rzeczy, brakuje wyobraźni i trudno się dziwić na wymyślenie rzeczy, które stały się możliwe ze względu na to, że samo nasze społeczeństwo zmieniło się przez komputery.
Czasem też postęp technologiczny powoduje jakieś nowe pomysły.
No tak, tak. Bo, no, widzisz, no, postęp technologiczny doprowadził do tego, że realne stało się doprowadzenie sieci do każdego domu. I w tym momencie, kiedy mówimy o komputerze, kiedy mówimy o interfejsie użytkownika, powoli przestajemy myśleć o tym, że mamy do czynienia z maszyną. Zaczynamy myśleć o tym, że mamy do czynienia po prostu z jakimiś codziennymi sprawami, które po prostu realizujemy w trochę inny sposób.
Ja tu w międzyczasie będę wam pokazywał teraz to zestawienie interfejsów i pomysłów na to, jak to miało być realizowane od 73 roku, bo ten film był z 66, tutaj mamy 73 i tak przesuwając się w czasie postęp jakiś można zauważyć, ale cały czas operujemy dokładnie tymi samymi jakby pojęciami, tymi samymi...
Czekaj, to zwróć uwagę, przewiń troszkę wyżej, mamy rok 81, i przechodzimy z abstrakcji monitora na już konkretne programy. I tu się pojawia coś, co ma miejsce w praktycznie każdym systemie operacyjnym do dzisiaj i rzeczywiście się absolutnie nie zmienia. To jest ta nieszczęsna metafora biurka.
Tak.
Zaczynamy oglądać nasze biurko na komputerze. W ogóle cała masa interfejsu użytkownika wygląda jak symulacja czegoś, co mamy w prawdziwym życiu. Tylko, że... W tym wypadku jest to metafora, która strasznie się nas trzyma i tak naprawdę jest zupełnie niewygodna, mam wrażenie. Kto pracuje teraz na biurku, które jest zawalone papierami i w którym musi wszystkie te papiery podnosić, żeby dojść do tego, który jest na dole? A dokładnie to nam przedstawia taki tradycyjny w każdym systemie operacyjnym pulpit, na którym są okienka.
No już nie w każdym. Właśnie mi się cisnęło na usta to, że w którymś tam momencie pojawiły się iPady, pojawiły się te urządzenia mobilne spod znaku jabłuszka i tam nie ma widocznego dla użytkownika systemu plików. Jakieś tam pliki powiedzmy, że są, bo jakoś trzeba było nazwać te zbiory danych, ale one też nie leżą na pulpicie.
Nie, masz rację. To jest rzeczywiście pewna nowa jakość. To zresztą inne systemy podchwyciły. I Windows 8 jest też jakąś tam nową jakością i w systemach okienkowych linuxowych też pojawiły się jakieś takie abstrakcje pulpitowe.
Przepraszam, a propos systemów linuxowych, gdzieś tutaj na następnej stronie będą już... Pierwsze bardziej współcześnie wyglądające interfejsy.
Tutaj jeszcze... Spróbuj ponazywać to, co oglądamy, co tak, my tak, tutaj tak, mamy. Apple kupiło, nie? Apple zagroziło Digital Research pozwem za małpowanie swojego systemu operacyjnego, tak? 1980 rok. To był też mniej więcej czas, kiedy zaczęły powstawać pierwsze MS-DOS-y.
Ale widzisz,
taki równoległy
wszystko cały czas kręci się wokół ikonek i okien. Jest tylko trochę inaczej to zorganizowane.
A tutaj brakuje nam takiej trochę drugiej linii rozwoju, w której by pokazywali hardware. Ale w hardware'ze też tak naprawdę w okolicach początku lat 80. miał miejsce epokowy wynalazek myszki, który tak samo został zakonserwowany i dotąd jest absolutnie podstawowym elementem interfejsu. I to chyba ma ze sobą związek. Wiesz, dzięki myszce jesteśmy w stanie operować tym pulpitem. Bez jednego nie byłoby drugiego.
Tak, wcześniej były jakieś inne pomysły, jakieś trackball, tak się nazywał? Tak?
Wiesz co, one powstawały równolegle. Po części po to, żeby poradzić sobie z problemem, jak korzystać z myszki w momencie, kiedy komputer jest za mały albo bardziej przenośny. Nie wiem, czy widziałeś laptopy z lat 80. czy 90. One się wtedy rzeczywiście nazywały laptopy i były laptopami w odróżnieniu od późniejszych notebooków, które miały być lżejsze. To były komputery, które mogłeś sobie położyć na kolanach, ale żeby je ze sobą nosić, to już składały się w autentyczną walizkę. I laptop był rewelacją, bo ważył tylko 7 kg. W odróżnieniu od dużego komputera, który ważył 20 i jednak nosiło się go trochę ciężej. No, ale te trackbole i tak dalej, no, to były swego rodzaju symulacje myszki, ale wiesz, po części one nadal istnieją. Na przykład TrackPoint używany w laptopach, coraz rzadziej to Shiba, ale w Lenovo ma sztandar, mnie się z tego bardzo wygodnie korzysta. Ale taką inną abstrakcją, która jednak służyła do czego innego, był joystick, prawda? Mhm. W sumie trochę zapomnieliśmy o joysticku, dlatego że w nowoczesnych konsolach używa się tych padów, które są bardziej uniwersalne i łączą ze sobą, w sobie kilka cech, a joysticki stały się z urządzeniem jakimś bardziej specyficznym do gier typu lotniczego, prawda?
Tam gdzieś w międzyczasie mignęła nam Amiga i to wszystko, co się działo na Amidze. 93 rok i wcześniej w zasadzie cały czas poruszaliśmy się wokół tej samej koncepcji, czyli ikonki, foldery, pliki, pulpit, okna, nic się nie zmienia.
Żeby oddać sprawiedliwość temu, komu trzeba, te systemy tak naprawdę pochodziły od pomysłu firmy Xerox.
Tak.
Już nie pamiętam, jak miała się sprawa z systemem Apple'a, który naśladował Xeroxa. Tam była jakaś kwestia tego, że Xerox zrobił głupio, bo nie opatentował tego, co mógłby, czy tam nie zastrzegł.
No oddali po prostu wszystko, co mieli, w dobrej wierze.
Pokazali w każdym razie, po czym stało się to nowym, oryginalnym pomysłem Apple'a. Chociaż, żeby być uczciwym, sposób, w jaki Apple kierował rozwojem swojego systemu okienkowego, był wzorcowy. Zarówno pod względem marketingu, jak i no, skupieniu się rzeczywiście na przyjazności użytkownikowi. Później podobnie epokowym wynalazkiem był marketing Windows 95, który... Ale...
Ja tu w międzyczasie przewidałem już do 2007 roku, bo tu jest w okolicach tej daty jest pierwszy taki spory skok w tych interfejsach użytkownika, przynajmniej wizualny.
Wejście grafiki trójwymiarowej.
Dokładnie. Cały czas mamy do czynienia z tą samą metaforą okna, pulpitu, i biurka i tak dalej, ale zaczynają się pierwsze efekty trójwymiarowe, które jakby pomagają nam układać sobie w głowie to wszystko, co się dzieje na pulpicie.
Wiesz, od strony hardware'owej to mi strasznie przypomina historię klawiatur, bo próba przedstawienia okienek w trójwymiarze jest tak naprawdę próbą rozwiązania problemu, który człowiek sam sobie zrzucił na głowę. Przyjmując metaforę czegoś, co było niewygodne, powtarzając, właśnie, bo pulpit zawalony papierami jest niewygodny. On został odtworzony w 100%, a potem zostały podjęte działania po to, żeby ułatwić działanie w takim niewygodnym środowisku. Na przykład grupowanie okien, na przykład przedstawianie je w trójwymiarze, żeby patrząc na nie z boku można było zobaczyć, ile ich jest. Podobnie można powiedzieć, jeśli chodzi o klawiatury, które powstały jako powtórzenie układu maszyn do pisania. A maszyny do pisania miały taki układ między innymi po to, żeby nie pozwolić na zbyt sprawne i prędkie pisanie na klawiszach, które są blisko siebie, bo powodowało to zakleszczanie się czcionek na wysięgnikach. Więc układ klawiatury był specjalnie zrobiony tak, żeby często występujące głoski nie były obok siebie.
Zrównoważyć chcieli tym sposobem tempo pisania.
Tak. Bo szybciej się pisało z litery, które były blisko siebie, jedną ręką i w momencie, kiedy ktoś to robił za szybko, zdarzało się, że dążące do środka te dwie czcionki zahaczały o siebie i żadna z nich nie uderzała dobrze. A w przypadku pisania na maszynie jeden błąd oznaczał pisanie od początku na kartce, więc to strasznie uciążliwe było.
To w międzyczasie przewinąłem już do 2011 roku pierwsze unity z Ubuntu. I tutaj jest pierwsza taka próba, może okej, to nie jest pierwsza próba, wiadomo, że wcześniej były maszynki ze stajni Apple, ale tutaj pierwsza taka jakby ogólnie, jak to nazwać, Linux nigdy nie był takim systemem, który się upowszechnił i był mega publiczny, wszyscy chętni używali go, tak nigdy nie było, tak, ale sporo osób go używa i sporo osób, które używa Linuxa, to są przeważnie programiści albo jacyś ludzie, którzy administrują serwerami, to są raczej geeki przyzwyczajone przez wiele, wiele lat do tej metafory pulpitu, okien, menu, w którym można sobie wszystko znaleźć i wiadomo, gdzie to jest. I nagle pojawiło się to Unity, które w zasadzie wywróciło wszystko do góry nogami, bo były wielkie, jakby tu się otwiera jeden taki duży obszar, na którym pojawiają się, jak dla mnie na początku, bardzo losowe te ikonki, które się tam pojawiały. Można sobie coś wyszukać. Nie ma takiego jednego jakby katalogu, bo ja tak rozumiem menu, które jakby od menu start wychodząc z Windowsa jest takim katalogiem tego, co mam w komputerze, tak? Wszystkie aplikacje, wszystkie...
Natomiast tutaj masz nie tyle katalog, co wyszukiwanie jako podstawowy element.
Coś, co przeglądam, ale w taki sposób, że muszę wiedzieć, czego szukam. Nie mogę się zorientować, co mam. Dla mnie to było na początku bardzo niejadalne i jeszcze do dzisiaj chyba nie jestem w stanie tego obsługiwać jakoś szybko i intuicyjnie.
Wiesz, bo tutaj trochę zahaczyłeś o inny interfejs, który jest jakby na głębszym poziomie. Nie dotyczy samej metafory pulpitu, ale za to dotyczy metafory drzewa, którą była struktura katalogów, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni od czasów jeszcze MS-DOS-a, a ci starsi to powiedzmy CPM-a, do katalogowania wszystkiego, co mamy w komputerze, w strukturze drzewiastej. Mamy katalog główny, w przypadku Windowsa kilka dysków, mamy podkatalogi i z tego powstaje struktura drzewiasta. Tylko że w momencie, kiedy komputery się zaczęły upowszechniać, to przestało tak dobrze działać, dlatego że zaczęliśmy coraz częściej mieć do czynienia z rzeczami, które chcielibyśmy kategoryzować w sposób bardziej swobodny. Jeżeli masz zdjęcia i masz z jednej strony zdjęcia z wakacji, z drugiej strony zdjęcia górskie, a z trzeciej zdjęcia ptaków, to te trzy kategorie się przenikają. I są jakieś protezy w jakichś takich bardziej skomplikowanych systemach plików, typu linuxowe symlinki, które pozwalałyby ten sam plik umieścić w trzech katalogach, czy windowsowe skróty. Ale to wszystko jest tylko łatanie podstawowego problemu, którym jest to, że struktura drzewiasta jednak zaczęła nas strasznie ograniczać. Ona była bardzo fajna w momencie, kiedy rzeczywiście operowałeś katalogowaniem jakichś zbiorów w systemie, kiedy byłeś administratorem. W momencie, kiedy jesteś zwykłym użytkownikiem i chcesz dostosować swój komputer do tego, czym się na co dzień zajmujesz, kategoryzowanie rzeczy w luźne kategorie, czyli tak naprawdę pojęcia wyszukiwania, jakieś takie tagi, wyszukiwanie, a potem zapisywanie tego efektu wyszukiwania jako jakiś stały zbiór, jest taką tak naprawdę lepszą metaforą. Ale oczywiście wymaga silnego przestawienia się użytkownika na inny typ myślenia.
No, gdyby się tak zastanowić bardzo, bardzo nad tym, co na co dzień robimy, to generalnie chyba tak ludzki mózg działa, że taguje sobie pewne rzeczy, ale broń Boże nie układa jakichś mega struktur z tego wszystkiego, co nas codziennie spotyka. I potem łatwiej jest nam przypomnieć sobie różne powiązane z tematem odnośniki, tak? Ja często sobie, jak odcinek przygotowuję, przypominam sobie coś z 3-5 lat wstecz, jakieś filmy, które widziałem w internecie, albo jakieś strony, które gdzieś tam coś zapadło mi w pamięć, tak? Ale to nie jest tak, że ja będę pamiętał dokładnie, na jakiej to było stronie, gdzie sobie zostawiłem link i tak dalej. Pamiętam po prostu pojęcie i pamiętam, że coś takiego było.
Wiesz, oczywiście katalogowanie jest jakimś szczególnym przypadkiem tagowania podrzędnego, prawda? Tylko że tagowanie, dzielenie na kategorie jest znacznie bardziej uniwersalne. Na przykład, już nie mówię powiedzmy o nowym interfejsie Allegro, ale samo wyszukiwanie w Allegro i w innych sklepach internetowych stało się znacznie wygodniejsze w momencie, kiedy każdy wynik wyszukiwania dało się zawęzić do określonych podzbiorów, na przykład z monitorów, które mają w nazwie X. Nie będę robił kryptoreklamy. Chcę wybrać tylko te, które mają więcej niż 21 cali i jeszcze te, które są z Warszawy. Swoboda operowania tymi kryteriami to jest bardzo istotna sprawa. Pozwala po prostu korzystać z tego efektywnie. Ale tutaj znowu trochę przechodzimy od abstrakcji do abstrakcji. Mhm.
Wiesz co, ja mam tutaj na ekranie teraz już kończąc tą listę jakby pomysłów na interfejs użytkownika Windowsa 8, który w 2012 roku się pojawił. I pierwsza tak naprawdę duża zmiana, która od początku, od Windowsa można powiedzieć, że 3.11, nie, w 3.11 chyba nie było jeszcze menu start, 95 to jest pierwszy Windows, który menu start nam zaoferował.
Tak, w 3.11 miałeś program menedżera.
Dokładnie, zmienił i nagle Microsoft doszedł do wniosku, że koniec, menu start nie będzie i zaoferował nam zupełnie nowy sposób organizacji jakby tego, co mamy w komputerze.
Ale zauważ, że zarówno to, jak i interfejs Unity, o czym nie wspomniałeś, były do pewnego stopnia, oprócz zmiany abstrakcji właśnie na wyszukiwanie i tagowanie, reakcją na postęp, jeśli chodzi o hardware. Dlatego, że jeden i drugi system korzystają, są przeznaczone tak naprawdę najbardziej dla osób, które zaczynają korzystać z interfejsów dotykowych. One mają możliwość korzystania z multitoucha wbudowaną w system, mają takie interfejs składający się z plam kolorów, czy tam ikony są duże, także łatwo było w nie kliknąć palcem. To jest swoją drogą powód, dla którego na przykład GNOME 3, który poszedł mocno w tą stronę, był przez takich miłośników Linuxa w wielu przypadkach bardzo krytykowany, dlatego że system został przycięty według niektórych, ograniczona ilość ustawień bezpośrednio dostępnych, bez grzebania, tak żeby ułatwić życie użytkownikom tabletów, laptopów z ekranem dotykowym. Tymczasem ci, którzy chcieli korzystać z tego jak dotąd na komputerach stacjonarnych, zwykłych laptopach, czuli się urażeni, czuli się pokrzywdzeni tym, że ten system po prostu stał się mniej użyteczny przez przeznaczenie go dla innej grupy użytkowników.
No właśnie, stare doświadczenia i stare nawyki czasem... Ale też inny
zmiany. Hardware. Wiesz, to nigdy nie jest tak, że interfejs, który projektujemy, można zupełnie od tego hardware'u odrzucić. Oczywiście ci, którzy projektowali tego GNOME 3, zakładali, że będzie on funkcjonował również na starszym hardware'ze, ale trochę się przeliczyli. On rzeczywiście przynajmniej początkowo był mniej wygodny do korzystania na komputerach, które nie miały ekranu dotykowego i zdaje się, że dokładnie ten sam problem ma Windows 8.
Okej, okay, przejdźmy dalej. Dalej w odcinku zaraz obejrzymy sobie film, który przygotowała firma Corning, to jest chyba amerykańska, z tego co ja pamiętam, firma, która produkuje smart glass, czyli wielkie wyświetlacze wielkoformatowe, które są oparte na szkle. No i mają interfejs dotykowy, można tam coś wyświetlać, przynajmniej chyba już można, bo tak naprawdę to nie pamiętam dokładnie, przyznaję się bez bicia, że umknęło mi to pomiędzy tymi wszystkimi informacjami, ale film zaraz zobaczycie.
Ładny film, ale nie wiadomo, czy to działa.
Tak? Nie, to co jest w filmie, to jeszcze nie działa. Zaraz będziemy opowiadali o tym, co już praktycznie jest dostępne, czego jeszcze nie ma, nie będzie długo i dlaczego, ale pokazujemy wam ten film przede wszystkim dlatego, że tam jest do granic w zasadzie możliwości i pomysłowości jakby na dzisiaj rozdmuchana interakcja człowieka z komputerem. Tylko teraz zastanówmy się, co to jest ten komputer, bo do tej pory komputer to była klawiatura, myszka, ekran, a teraz może uruchommy już ten film.
I popatrzmy.
Zobaczcie, co jest komputerem. No tu oczywiście trójwymiarowe jakieś hologramy, to na razie jeszcze czeka nas w odległej przyszłości. ale takie panele, które można montować w oknach.
Szkło elektrochromatyczne.
Tak? Zaraz wam pokażemy, że już istnieje.
Elektrochromatyczne, czyli tłumacząc na język ludzki, chodzi o szkło, które pod wpływem elektryczności zmienia kolor.
Przed chwilą widzieliśmy też ogromny wyświetlacz, który jest wbudowany w szafę, drzwi od szafy. Co jest ciekawe, to komentarze do tego filmu zawierają taką informację, że te wszystkie obrazy, które oglądaliśmy na przykład na tych ogromnych drzwiach od szafy, były wysyłane bezprzewodowo z tego tabletu, który trzyma ta dziewczynka.
Bardzo, bardzo efektowne, tak. Faktem jest, że tutaj omija się podstawowy problem z ekranami pojawiającymi się w powietrzu, to znaczy to, że one muszą być w powietrzu. Jeżeli coś mamy wyświetlać na szkle, czyli jakiejś istniejącej stałej powierzchni, to rozwiązuje już jeden z problemów technologicznych.
Tak, na razie jeszcze nie mamy dobrze działających wyświetlaczy holograficznych.
Ale jak to ślicznie wygląda.
Ale taką ścianę moglibyśmy już zbudować. Takie tablety to jest kwestia niedalekiej przyszłości, ponieważ już są zaawansowane prace nad układami elektronicznymi, krzemowymi, które są zbudowane trochę z krzemu, trochę z jakichś nanorurek i są przezroczyste.
No tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bateria. Dość podstawowa, bateria, tak.
Ale jak widzisz, jest ramka i w tej ramce możliwe, że udałoby się upchać jakąś baterię.
No tak, tak, to jest taka bardzo szeroka ramka, bardzo szeroki nawias, w którym można upchać dużo science fiction.
Wracając do tych interfejsów dotykowych, zobaczcie, że tu wszystko jest sterowane już dotykiem, nie ma żadnych myszek, nie ma żadnych, jakby ten learning curve jest bardzo, bardzo, bardzo płaski. Podchodzisz i używasz, nie musisz się czegoś uczyć.
Właśnie, tutaj widzisz, ja miałem ochotę zaznaczyć coś, co wydaje mi się jest pewnym wspólnym elementem różnych interfejsów, które rozwijamy w ramach tej ewolucji.
Przepraszam, to co teraz widzimy, to jest pomysł od bardzo dawna lansowany przez Microsoft. Nie udało im się tych Surface PC nigdzie sprzedać na większą skalę, ale już chyba z 5 lat czy 6 lat temu były promowane i można
tablety było z ich własnym systemem operacyjnym. W tej chwili Windows 8.
Tak, tak, tak.
Ale właśnie
zobaczcie, teraz już nawet nie dotykowe, tylko sterowanie gestem, tak? To co mamy w Kinectie na przykład.
No więc widzisz, wydaje mi się, że taką cechą łączącą zarówno myszkę, klawiaturę, szczególnie u osób piszących bezwzrokowo, i to wszystko, te cuda, które widzimy na ekranie. My ciągle próbujemy zrobić coś, co wykorzysta naszą umiejętność synchronizacji oka i ręki. Że te same umiejętności, które tej małpie na sawannie pozwoliły nauczyć się rzucać kamieniami, teraz po prostu usiłujemy zaprząc do tego, żeby porozumiewać się z komputerem. Jest to po prostu najbardziej pierwotna i naturalna umiejętność badania wzrokiem tego, co robią nasze ręce.
Zatoczyliśmy koło. Zaczynamy traktować komputer jako część społeczeństwa, jako kogoś, kto ma nas rozumieć, a nie my musimy się dostosować do komputera. I tutaj jeszcze powiem tylko jednej rzeczy. Ta ściana prawdopodobnie niedługo będzie możliwa. Problem leży tylko w możliwościach kart graficznych, czy czegoś, co miałoby wyświetlać obraz i w ogromnej rozdzielczości, która jest potrzebna, żeby obsłużyć taką ścianę.
Prawdopodobnie za pomocą maszyny, która będzie się składała z wielu małych jednostek, zamiast próbować obciążyć tym wszystkim jeden procesor.
Tutaj mamy można by to sobie rzeczywistość łatwiej rozszerzoną, o której mieliśmy wcześniej odcinek. Zobaczcie, jak to fajnie może wyglądać, jak to fajnie można połączyć z edukacją.
No, wiesz, tutaj moglibyśmy wspomnieć o całkiem dużej grupie odcinków, o których tak, mówiliśmy, tak, prawda? Tak, tak. Dlatego, że natychmiast przychodzi na myśl Internet of Things.
Dokładnie.
Wszystkie te
sensory
rzeczy muszą się ze sobą porozumiewać, a jednocześnie każdy z tych komputerków jest jakąś niezależną jednostką. Chociaż pozostaje pytanie, co steruje poruszaniem się tego dinozaura, jeżeli widzą go inne osoby korzystające z innych tabletów.
No i tutaj mamy powrót do domu, przeglądanie wszystkiego, co się zdarzyło. Oczywiście kamera wysokiej rozdzielczości była wbudowana w tablet. Mamy teraz na ścianie gigantyczny wyświetlacz. też na pewno wysokiej rozdzielczości. Jeszcze niedawno 4K telewizja to była jakaś pieśń przyszłości, już można chyba w Stanach czy w Japonii kupić telewizory, także to wszystko galopująco do nas prze w naszą stronę.
Mimo wszystko, widzisz, to jest filmik, który się skupia na promowaniu pewnego konkretnego, może nie wyrobu, ale pewnego konkretnego materiału. Trochę pomija coś, co ostatnio się stało hitem, a czekamy, co z tego wyjdzie. Grafen i nanotechnologię, która pozwoli na robienie bardzo cienkich ekranów, które są odkształcalne.
Elastyczne i przezroczyste.
Elastyczne i przezroczyste, niesłychanie cienkie i być może również plastyczne.
No właśnie, to był film, który ma pokazać to, co w przyszłości będzie możliwe, to, co ten producent jest w stanie nam za jakiś czas zaoferować, jeżeli technologia nam na to pozwoli. A teraz prosiłbym o uruchomienie, jako, tak jak zwykłą kamerę, klipu z Samsung Smart Windows Computer Electronic Show 2012 z zeszłego roku. To jest prezentacja czegoś, co można za chwilę będzie, możliwe, że już można kupić, bo to było prezentowane w zeszłym roku. To jest okno, szyba okienna, która jest jednocześnie przezroczystym wyświetlaczem, która jest ściemnialna. Z jednej strony tylko to, co jest wyświetlane, jest widoczne. Jeżeli się stalibyśmy po drugiej stronie, niczego nie zobaczymy. I może służyć jako wyświetlacz na przykład w oknie, albo może być na przykład inteligentnym lusterkiem w łazience, albo czymś, co zastąpi szybę piekarnika na przykład i będzie oferowało bazę jakichś przepisów kulinarnych.
Tutaj właśnie wydaje się, że w przypadku przezroczystych wyświetlaczy jakiegokolwiek typu bardzo dużo możliwości daje integracja tego, co się na nim wyświetla, z tym, co widać poza nim, prawda? Tutaj przychodzą na myśl na przykład lustra, tak, w których widzimy odbicie swoje własne, po czym komputerowo dorobiane do niego jakieś elementy.
Przymierzalnia na przykład wirtualna.
Właśnie wrzucałeś taki klip.
Tak, nie zamieściłem tego, bo już odcinek się rozpędził.
Ale na pewno znajdzie się to pod odcinkiem, gdzie człowiek używa właśnie tego jako wirtualnej przebieralni. Może zobaczyć, jakby wyglądał w kapeluszu, który
tak,
akurat...
Zobaczcie, tak, że tutaj całkiem sporą ilość informacji możemy uzyskać, patrząc przez okno. Jakaś pogoda była i inne rzeczy.
No wiesz, takim sztandarowym przykładem na coś, co już praktycznie wchodzi w użycie, jest Google Glass, prawda? Te ich okulary. Znowu, cały odcinek z Augmented Reality możemy szczerze polecieć jako uzupełnienie do pewnej części tych interfejsów użytkownika. Chociaż znowu zauważ, że tutaj skupiliśmy się trochę na hardware'ze. Możliwości, jakie daje nam nowy hardware, są fantastyczne. Już właściwie mamy pewną bazę, jeżeli chodzi o wyższy poziom tego interfejsu, czyli sposób operowania tym wszystkim. Dlatego, że mamy te interfejsy dotykowe na telefonach. Te wszystkie gesty, prawda, pinch for, to zoom. Jesteśmy już, powiedzmy, blisko tego, żebyśmy, kiedy się takie interfejsy pojawią, mogli wymyśleć, w jaki sposób można nimi operować. I to jest naprawdę fajne. Chociaż myślę, że jedna jest rzecz, do której w sumie nie jesteśmy przygotowani, bo nie ma jeszcze takich interfejsów, to jest, w jaki sposób można by operować interfejsami, które są prawdziwie trójwymiarowe. W tej chwili wszystko, czym operujemy, jednak skupia się na obrazie płaskim, prawda?
Tak.
Może już odchodzimy trochę od tej metafory pulpitu, natomiast nadal wszystko, co widzieliśmy, to było operowanie w dwóch wymiarach. Ciekawe jest, co będzie, bo trudno powiedzieć, czy to będzie bardzo wygodne, pojawią się interfejsy, które korzystają z faktu, że tak naprawdę palcami i oczami jesteśmy w stanie operować w trzech wymiarach. I obrazy oprócz szerokości i wysokości mają też głębokość.
No wiesz, tutaj przede wszystkim brakuje nam czegoś, co nas w tą trójwymiarowość wprowadzi, bo możemy sobie symulować trójwymiarowe interfejsy na dwuwymiarowym wyświetlaczu, ale to nie będzie to. Trzeba by było po pierwsze nie wiem, jakieś okulary, takie jak Oculus na przykład, które niedawno były na...
Zauważ, że teoretycznie to, co Google Glass zbiera, czy w ogóle podobne interfejsy montowane na człowieku, informacje, jakie on ma do dyspozycji, akcelerometry, kamera, to mogłaby nie być jedna kamera, tylko na przykład dwie, które w ten sposób mają jakąś tam głębię, znaczy, wiesz... postrzeganie głębi, stereoskopowe, już mogłyby takie informacje zbierać i pokusić się o taki interfejs, ale nie sposób przewidzieć, jak coś takiego będzie wyglądać, bo to zazwyczaj jest jakiś przełom, prawda? Najpierw musi być coś, co jest powszechnie dostępne. Popatrz, ile lat te płaskie interfejsy przetrwały, zanim ktoś wpadł na to, że z ekranem dotykowym można zrobić gesty, które to wszystko rozprowadzą.
Tak, tak, tak. No tutaj mi się kojarzy tylko to, co się ostatnio pojawiło na prezentacji iOS 7, czyli ta, no to jest bajer, który po prostu ładnie wygląda, ale kto wie, może kiedyś coś z tego będzie. Nie wiem, czy widzieliście, jeżeli nie, to zobaczcie sobie tą prezentację. W iOS 7 będzie taka funkcja, która będzie z akcelerometru odczytując położenie telefonu, zmieniała paralaksę tego, co się wyświetla na ekranie. Czyli jak będziemy obracali telefon, to co się znajduje pod tym głównym oknem, które często będzie tam troszeczkę przezroczyste, będzie się przesuwało, tak, że będziemy w taki sposób to wszystko widzieli.
Aha.
Tak, to nie będzie
czyli
tak,
taka że... korekcja w locie, można
tak,
powiedzieć.
Tak, dokładnie tak. Także tak. Tak, że będziemy mieli wrażenie, że to wszystko, co jest pod spodem, jest faktycznie trójwymiarowe, a my oglądamy pewną przestrzeń przez takie jakby okno.
W sumie, wiesz, pewne rzeczy na pewno można przewidzieć, prawda? Bo to, że większość interfejsów, jakie mamy, jest swego rodzaju symulacją. W momencie, kiedy mamy to augmented reality, no to my symulujemy na przykład metki na ubraniach albo tabliczki z opisem zabytków. To są po prostu rzeczy, które są nowe dlatego, że to jest dynamiczne odwzorowanie czegoś, co jak dotąd trzeba było wydrukować, umieścić i nie wiem, zapytać o kogoś o dostęp do informacji. Więc można próbować zgadywać, prawda? Można na przykład zgadywać, że jak będą prawdziwie trójwymiarowe interfejsy, no to wejdą w to w gesty, na przykład takie jak chwytanie czegoś, prawda?
Antek, wiesz co, tylko cały czas operujemy w okolicy dwóch zmysłów, wzrok i dotyk. Dotyk pomaga nam pisać i używać myszki, wzrok pozwala nam odbierać te wszystkie bodźce, które do nas powinny dotrzeć z takiego programu czy sprzętu.
Co tak? Myślisz o pełniejszych symulacjach, czy o innych zmysłach?
Nie, przypomnijmy sobie, że mamy jeszcze coś takiego jak słuch i aparat mowy, tak? I teraz może puśćmy coś, co było w... Ile? Dwa lata? Ile to, to jest z 2007
roku, przechodzimy tak? Trochę od postrzegania, a przechodzimy na input, prawda?
Tak, wyobraźmy jak sobie, dotąd... że możemy z komputerem pogadać. Uruchommy tą prezentację Siri, która w tamtych latach, to 2007 był, tak? Ja dobrze pamiętam?
Read me the message.
Zaraz będzie.
Message from Sebastian.
No i widzę, stąd, kiedy tam jest. 2011, o, przepraszam. W 2011 roku pojawiła się w internecie i na prezentacji Apple taka oto symulacja tego, co będzie można zrobić z Siri, czyli z takim personalnym asystentem wbudowanym w urządzeniu. Nagle skończyły się akcje palcem, czy cokolwiek.
Posłuchajmy tego.
Maybe down to 61 degrees in San Francisco. What about Napa Valley?
Doesn't seem like it.
How many cups are in 12 ounces?
Let me think. Okay, here you go.
Set my timer for 30 minutes.
Oczywiście Siri ma wbudowany jakiś tam zakres funkcji, które może realizować. To nie jest tak, że można z nią pogadać jak z kumpelką i odpowie na wszystkie pytania.
Ale wiesz co, to jest dla mnie fascynujące, bo oczywiście tutaj mamy kilka poziomów interfejsu. Jest analiza mowy, to znaczy coś, co sprawia, że ten interfejs jest w stanie usłyszeć dźwięki ludzkiej mowy, po czym on zrozumie, jakie to są słowa. Potem masz analizę gramatyczną, że on zrozumie, że z tych słów się układają zdania. Ale na samym końcu jeszcze masz jakiś taki lukier, który sprawia, że rozmawia się z nim przyjemniej. W momencie, kiedy ta kobieta grająca w tym filmie zadaje jakieś pytania Siri i Siri odpowiada let me think, niech pomyślę, prawda? Polepsza to wrażenie, że się rozmawia z czymś, do czego można mieć emocjonalny stosunek. A jednocześnie oczywiście to ma tylko takie znaczenie, że to jest znacznie lepsze niż ikonka klepsydry.
Tak, ale to jest prosty zabieg, który jakby był wymuszony przez to, co tak naprawdę ludzie robią na co dzień. Bardzo dużo osób jakoś tam personifikuje ten komputer, który używa. To nie jest jakiś tam jeden z wielu sprzętów w domu, tylko kumpel, przyjaciel, pomocnik. Tak?
Ale wiesz co, to jest, nie wiem, niebezpieczna sprawa z jednej strony, bo im bardziej się wiążesz z komputerem, tym bardziej jesteś potem rozczarowany.
Okej. No nie zapuszczajmy się w te rejony, tak, nie idźmy tą drogą.
Z drugiej strony, wiesz, no, ja z punktu widzenia przeciętnego użytkownika jestem no, jak hydraulik, który nie może patrzeć emocjonalnie na rury. No, przepraszam.
Okej. Przejdźmy dalej. Oczywiście po Siri w zeszłym roku, tak, czy w tym roku dopiero, Google też swoje rozwiązania konwersacyjne, bo to jest interfejs konwersacyjny, nazwijmy go po imieniu, upubliczniło, czy zaraz upubliczni, tak? Niedawno była konferencja Google'a, gdzie można było sobie już normalnie z przeglądarką porozmawiać.
Ale wiesz, no nie idź aż tak do przodu. Znaczy, po co czekać? Równocześnie z Siri, prawie równocześnie z Siri, pojawiały się podobne rozwiązania Samsunga, który oczywiście bardzo chciał z Apple'em konkurować na tym polu. I słuchaj, weź sobie typowy telefon z Androidem i oczywiście i będziesz miał tam, no nie wiem, ja mam telefon z roku 2012, który tak naprawdę w sobie ma dwa systemy analizy mowy, jeden firmowany przez Samsunga, a drugi właśnie przez Google. Także to dość szybko oni poszli do przodu. Zresztą trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o analizę językową oraz próby skonstruowania algorytmu konwersacyjnego, to są rzeczy znacznie starsze, znane jeszcze z czasów, kiedy mieliśmy do czynienia wyłącznie z interfejsem tekstowym. Przecież mówiliśmy o tym w odcinku o sztucznej inteligencji, prawda? O tych automatach, które miały pomóc człowiekowi coś tam zdiagnozować albo z drugiej strony posłużyć jako mały psychoanalityk. To, co zostało dodane, to dwie rzeczy. Po pierwsze, możliwość korzystania z sieci, żeby wykorzystywać moc obliczeniową serwerów, zamiast próbować obliczyć tą całą analizę mowy oraz konwersacji na małym telefonie. A po drugie, właśnie udoskonalenie tej analizy mowy, żeby przeciętny głośniczek w telefonie dał odpowiednią ilość informacji, żeby było to pewniejsze. No wiesz, też dostosowanie tych algorytmów do przeciętnej konwersacji, jaką się odbywa na ulicy.
Tak naprawdę te telefony, które umożliwiają nam rozmowę ze sobą, to one są tylko malutkim pośrednikiem do gigantycznej infrastruktury, która to analizuje. Tak.
W chmurze, prawda?
Dokładnie.
Chociaż też, wiesz, miało na pewno znaczenie to, że prędkość procesorów w komórkach tak samo podlega prawu Moore'a.
Przede wszystkim dostęp do internetu szerokopasmowy tak się upowszechnił, że dało się coś takiego zrobić, bo żeby na przykład Google, żeby mogło analizować mowę, musi najpierw zebrać odpowiednią ilość próbek, czyli trzeba nagrać odpowiednią ilość pytań.
Tak.
Idźmy dalej. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie trzeba było ani z komputerem rozmawiać, ani go dotykać, ani patrzeć na niego, tylko po prostu pomyśleć o rzeczach, które chcielibyśmy, żeby nam zrealizował. Mamy taki film, który chcielibyśmy wam teraz pokazać, to jest Steda.
No to brzmi naprawdę futurystycznie.
To jest jedno z podejść do rozwiązania jakby odczytu naszych myśli.
Można oczywiście powiedzieć, że podczepianie się pod TED.
Jest oczywiście skrót, cały filmik znajdziecie pod odcinkiem i zapraszamy do obejrzenia.
So the first thing we need to do with the cognitive suite is to start with training a neutral signal. With neutral, there's nothing in particular that Evan needs to do. He just hangs out. Is relaxed. And the idea is to establish a baseline or normal state for his brain, because every brain is different. It takes 8 seconds to do this.
Czyli mamy teraz kalibrację.
Urządzenie trenujemy, żeby rozpoznawało stan normalny naszego mózgu, stan relaksu. Mówisz kilkaset dolarów,
tak?
So the idea here now is that Evan needs to imagine the object coming forward into the screen And there's a progress bar
teraz uczymy
that will scroll across
to urządzenie
the screen
naszych
while he's doing that.
Fal mózgowych.
The first time nothing will happen because the system has no idea how he thinks about Paul. But maintain that thought for the entire duration of the 8 seconds. So 1, 2, 3, go.
W tym momencie próbujemy pomyśleć o tym, że
ma się
ten sześcian ma się do nas przybliżyć.
Mm-hmm. Okay. So once we accept this, the cube is live. So let's see if Evan can actually try and imagine pulling. Well, good job.
O, jak widać. System został dobrze wytrenowany.
So Evan, what you want to do here is to imagine the cube slowly fading out, okay?
Teraz ma zanikać. Podobno jest to bardzo trudne, ponieważ trzeba sobie wyobrazić coś, czego nie widzimy w ogóle na ekranie.
Mm-hmm.
Okay.
Trzeba zwizualizować to, że znika.
It's just too good. Try that again.
Przypomina to trochę kalibrację z, nie wiem, ekranu dotykowego, prawda?
But we can see that it actually works, even though you can only hold it for a little bit of time. As I said, it's a very difficult process to imagine this. And the great thing about it is that we've only given the software one instance of how he thinks about disappear. As there is a machine learning algorithm in this.
No i proszę bardzo, udało mi się.
O, jak widać.
Po niecałej minucie
tutaj trenuje się zarówno ćwiczący, jak i ten program komputerowy, żeby myśleć w pewien konkretny sposób.
Zobacz, no to jest filmik dosyć abstrakcyjny, bo jakiś sześcian sobie tam śmiga w to i z powrotem, ale teraz jakie mogą być z realnego życia aplikacje czegoś takiego?
No, wiesz.
Wyobraźmy sobie człowieka, który jest sparaliżowany i potrzebuje pojeździć na wózku. Wystarczy mu coś takiego założyć i jeździ.
No, brzmi to naprawdę dobrze. Z drugiej strony, wiesz co, ja bym się obawiał jednak silnie, że czasami mamy mało kontroli nad swoimi myślami.
Wiadomo, trening, poza tym to jest...
Ale no właśnie, wytrenować się da wszystko, absolutnie. Nawet, wiesz, wiem, że były doświadczenia dotyczące ludzi, którzy nigdy w życiu nie widzieli. Urodzili się ślepi ze względu na jakieś kłopoty z nerwem wzrokowym, a którym wszczepiano elektrody wrażliwe na światło. Ich mózg był w stanie się wytrenować tak, żeby oni mieli wrażenie podobne do widzenia i potrafili rozróżnić jasno od ciemno. Nasze mózgi są niezwykle plastyczne, więc podejrzewam, że wytrenować kontrolę właśnie nad myślami określonego rodzaju dałoby się w taki sam sposób, jak jesteśmy w stanie wytrenować ruszanie kończyną.
No, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku na przykład, że chłopczyk, który nigdy nie słyszał, po podłączeniu implantu bezpośrednio do rejonu mózgu, który odpowiada za słyszenie, był w stanie zrozumieć te impulsy, które implant wysyłał, czyli nauczyć się rozumienia tego, co się tam dzieje.
Ja myślę, że musimy zrobić jakiś odcinek o elektronicznej protetyce.
Będzie, prawda? Będzie. Będzie, ja mam nawet film już, który pojawił się w internecie 3 dni temu.
A ja mam kandydata na gościa.
I zapraszamy, oczywiście. Wiem, o kim mówisz. Okej. Okay. Wszystko fajnie. Przez tą godzinę, którą tu razem spędziliśmy, przeszliśmy od kart perforowanych przez różne pomysły na to, jak opisać rzeczywistość w tym wirtualnym komputerowym świecie, tak żebyśmy byli w stanie zrozumieć to, co tam się znajduje. No i co, dalej doszliśmy do wniosku przecież, że niekoniecznie my musimy się dostosowywać do komputera. Fajnie by było, żeby komputer po prostu rozumiał nas w takim realnym życiu. Z dnia na dzień był częścią naszej społeczności i potrafił odpowiadać w taki naturalny sposób.
Tak, chociaż... Że nie mogę się oprzeć wrażeniu, że niektóre z tych interfejsów pozostaną ciekawostkami. Sterowanie umysłem na pewno dla osób, które są niepełnosprawne, ale wydaje mi się, że to jest trochę wejście w rejon, który jest dla nas trochę nienaturalny.
O, i tu cię zaskoczę. Czytałem ostatnio artykuł, nie pamiętam na którym uniwersytecie, ale chyba mi się go uda znaleźć, więc go dołożę do odcinka, do linków pod odcinkiem, o tym, że rozpoczęły się prace badawcze, żeby taki interfejs, który czyta myśli, połączyć z drukarką 3D. Żeby się dało wydrukować to, o czym pomyślisz.
No i brzmi to interesująco, ale wiesz, Nie chodzi mi tutaj o wykonalność, chodzi mi raczej o popularność. Naprawdę, wydaje mi się, że ewolucyjnie jesteśmy do tego stopnia wytrenowani w tym, żeby do podstawowych czynności używać wzroku i dotyku, że większość podstawowych interfejsów, na których będziemy chcieli operować w przyszłości, ciągle się będzie na tym skupiać. I będzie po prostu kolejną odmianą tego, żeby w jakiś sposób korzystać ze swoich palców i ze swojego wzroku. Natomiast w niektórych zastosowaniach jak najbardziej. Ale zobacz, na przykład, że jeżeli chodzi o interfejs wprowadzania głosowego, też jest bardzo fajny, ale napotyka na trudno przekraczalne bariery. Spróbuj sobie wyobrazić na przykład ustalanie nowego hasła za pomocą interfejsu głosowego.
No, oczywiście. Jasne, to nie jest zbyt intymny sposób komunikacji. Może kończąc już powolutku odcinek, bo troszeczkę czasu już minęło, troszkę ku przestrodze teraz puścimy jeden klip. To jest fragment z Odysei Kosmicznej. Tam się pojawił komputer, który nie dość, że doskonale nas rozumiał, to miał jeszcze bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję w sobie.
I własne mniemanie.
Trochę oszalał.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
No i tutaj przydałby się duży przycisk cancel, a nie oczko, które na nas patrzy.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock.
Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Wyobraź sobie, że coś takiego zrobił ci edytor tekstu.
Zaczynam sobie wyobrażać, że każde stworzenie zdolne do posiadania złośliwego poczucia humoru jest potencjalnie groźne dla istnienia ludzkości. Człowieka nie wyłączając. Ale widzisz, no to jest podstawowy problem. Obdarzając komputer i jakiś algorytm większą porcją autonomii, poświęcamy kontrolę. I to jest zresztą powód, dla którego no, do pewnego stopnia ludzie wolą prostszy interfejs. A już szczególnie programiści i administratorzy, których głównym zadaniem jest właśnie ścisła kontrola nad komputerem. I to jest powód, dla którego lubią interfejsy linii komend, w których trzeba się więcej nauczyć, ale masz po prostu szczegółową kontrolę nad każdym aspektem tego, co robisz.
Dokładnie. Cóż, zostawimy was z tą myślą do następnego odcinka. Zastanówcie się, co by było, gdyby komputery nagle stały się krnąbrne.
Albo nie myślcie o tym i będziemy wam życzyć przyjemnych snów.
Zanim skończymy odcinek, po pierwsze chcielibyśmy przypomnieć, że mamy profile na mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na Twitterze. Oczywiście na Google+, gdzie też można nas znaleźć. Zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas też na nasz adres kontaktowy kontakt@dekompresor.pl. Wchodzimy też bardzo często i aktywnie na naszą stronę oczywiście.
Przy okazji Wszyscy. Możecie podziwiać nasze fantastyczne nowego logo autorstwa Kai Mikoszewski.
Dokładnie. Pojawiają się co rusz to nowe drobiazgi typu logo, typu jakieś
plansze. Pozdrawiamy cię, Kaja, z tego miejsca.
Liczymy, że w następnym odcinku już się pojawisz. Co jeszcze? Musimy podziękować Błażejowi Parda. Jeżeli ktoś nie kojarzy, kto to jest, to proszę poszukać na YouTubie konkurs Banku Millennium. To jest człowiek, który wygrał ten konkurs, otrzymał pieniądze na realizację studia nagraniowego, to było jego marzenie. Skontaktowaliśmy się z nim i okazało się, że bezinteresownie w zamian za poparcie w ramach tego konkursu, czyli po prostu za zwykły głos, nagrał nam audio do nowej czołówki. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Jesteśmy naprawdę...
Fajnie wyszło, zobaczymy. Może jeszcze coś się uda razem zrobić. Może uda nam się kiedyś namówić Błażeja do udziału w odcinku. Zapraszamy już teraz serdecznie. No i cóż, to chyba wszystko. Dziękujemy serdecznie za spędzony czas. Zapraszamy na następny odcinek. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dekompresor. Decompressor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.